Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy
Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie oderwać od Ciebie. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, dziś temat w ramach naszej katechezy. Każdy Kościół partykularny jest powszechny. To oczywiście dotyczy wyznania warstwę naszej wiary. Kościół Chrystusa, jak czytamy w katechizmie, jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych, miejscowych zgromadzeniach wiernych, którzy, o ile trwają przy swoim pasterzu, przy swoich pasterzach, nazywane są w Nowym Testamencie kościołami. Dzięki głoszeniu Ewangelii Chrystusa gromadzą się w nich wierni i celebrowane jest misterium Wieczerzy Pańskiej. W tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie, albo żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą jednoczy się jeden święty, katolicki i apostolski Kościół. Przez Kościół partykularny, który jest na pierwszym miejscu diecezja, rozumie się wspólnotę wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej. Kościół partykularny jest uformowany na wzór Kościoła powszechnego. W nich istnieje i z nich składa się jeden i jedyny Kościół katolicki. Kościół czy kościoły partykularne są w pełni powszechne przez jedność z jednym z nich, z Kościołem rzymskim, który przewodniczy w miłości. Dlatego z tym Kościołem na mocy jego wyjątkowego pierwszeństwa musiały zawsze zgadzać się w sposób konieczny wszystkie kościoły, to znaczy wierni całego świata. Istotnie od wstąpienia do nas słowa, które stało się ciałem, wszystkie kościoły chrześcijańskie na całym świecie uznały i uznają wielki Kościół, który jest tutaj, w Rzymie, za jedyną podstawę i fundament. Ponieważ zgodnie z obietnicą samego Zbawiciela bramy piekielne nigdy go nie przemogą. Strzeżmy się poglądu, jak czytamy w dokumentach soborowych, czy w adhortacji Ojca Świętego Pawła VI, że Kościół powszechny jest sumą, lub jeśli wolno powiedzieć, federacją kościołów partykularnych. Sam Kościół powszechny w swoim powołaniu i w swoim posłaniu, skoro zapuszcza korzenie na terenach o różnych warunkach kulturowych, społecznych, ustrojowych, przybiera w każdej części globu inny wymiar zewnętrzny i odmienne rysy. Jednak bogata różnorodność dyscyplin kościelnych, obrzędów liturgicznych, dziedzictwa teologicznego, duchowego, właściwa kościołom lokalnym, dążąc do jedności, jeszcze wspanialej, ujawnia powszechność niepodzielnego Kościoła. Tu warto też dotknąć chociażby dokumentu Ojca Świętego Jana Pawła II, Christi Fideles Laici, o tym wymiarze i zaangażowaniu chociażby ludzi świeckich w Kościele. Jest taki rozdział Latorośle jednego winnego krzewu. Uczestnictwo świeckich w życiu Kościoła, w życiu konkretnej wspólnoty. Czytamy, aby w sposób właściwy uczestniczyć w życiu Kościoła, świeccy muszą mieć wyraźnie określoną wizję tego, czym jest Kościół partykularny, w swojej autentycznej więzi właśnie z Kościołem powszechnym. Kościół partykularny, jak wspomnieliśmy sobie, nie jest po prostu cząstką powstałą w wyniku jakiegoś rozdrobnienia Kościoła powszechnego, ani Kościół powszechny nie jest po prostu zbiorem kościołów partykularnych. Łączy je między sobą żywa, istotna i stała więź. Jako że Kościół powszechny żyje i ukazuje się w kościołach właśnie partykularnych. Dlatego Sobór mówi o kościołach partykularnych jako o wspólnotach uformowanych na wzór Kościoła powszechnego, w których istnieje i z których się składa jeden i jedyny Kościół katolicki. I tu, w tym dokumencie, pojawia się ta zachęta, to bycie świadomym tego, do jakiej wspólnoty należy, w jakiej wspólnocie przeżywam też swoje powołanie, swoje zaangażowanie, chociażby w konkretnej parafii, tak? Chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to jednak w swojej najbardziej taki bezpośredni, widzialny wyraz znajduje w życiu parafii. Parafia jest niejako tym ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek. Wszyscy powinniśmy odkrywać czy odkryć poprzez wiarę też to prawdziwe oblicze tej wspólnoty, do której należymy. Czyli samą tajemnicę Kościoła, który właśnie w niej istnieje, w niej działa. Ona bowiem, choć czasem bywa, jak wspominaliśmy, uboga w ludzi, środki, nieraz bardzo rozproszona, to jednak to jest ta rodzina Boża, jako braci ożywionych duchem jedności. Jestem domem rodzinnym, braterskim, gościnnym, wspólnotą wiernych. I parafia jest zbudowana na gruncie rzeczywistości teologicznej, bowiem jest ona wspólnotą eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu, sakramentalnym węzłem tej komunii. Do tego jesteśmy powołani z całym Kościołem. I ta zdolność wynika z tego, że parafia jest wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, żywą. Czyli taką, która składa się z wyświęconych kapłanów, z chrześcijan i w której proboszcz, który reprezentuje biskupa diecezji, tu jest tym hierarchicznym ogniwem łączącym parafię z całym Kościołem partykularnym i tu też dostrzegamy ten wymiar Kościoła powszechnego, o którym dziś mówimy. I to apostolskie zaangażowanie, o którym dokument o zaangażowaniu świeckich, ta adhortacja wspomina, mówi tak, że w tym miejscu wypada zastanowić się bliżej nad sprawą wspólnoty, nad sprawą uczestnictwa ludzi świeckich w życiu parafii. We wspólnotach kościelnych działalność jest do tego stopnia konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy nie może zwykle być w pełni skuteczne. Świeccy winni nabierać coraz głębszego przekonania o tym, jak bardzo istotne jest apostolskie zaangażowanie na terenie własnej parafii. Czy też zobaczmy, nie, żebyśmy tego nie rozumieli tak, że tylko w parafii, znaczy się w kościele, nie wiem, w salkach parafialnych, w obrębie, prawda, zlokalizowania kościoła, ale parafia to ta przestrzeń, w której żyjemy. Tu parafia dostarcza tego naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszystkie występujące w jej obrębie różnorodności i różnorakie właściwości ludzkie, wszczepiając je w powszechność Kościoła. I czytamy, niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii, w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami, przedstawiać w wspólnocie Kościoła problemy własne, świata oraz sprawy dotyczące zbawienia, celem wspólnego ich omówienia, rozwiązania, współpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny. I postulat soboru dotyczącego tego wspólnego omawiania, rozwiązywania problemów duszpasterskich winno być odpowiednio i systematycznie realizowane poprzez coraz szersze, mocniejsze i zdecydowane dowartościowanie zaangażowania w rady parafialne, czy w te zakresy, w których możemy i ukazujemy też to nasze zaangażowanie. I w aktualnych warunkach świeccy mogą, powinni czynić bardzo wiele dla rozwoju tej autentycznej kościelnej jedności we własnych parafiach, dla rozbudowania też tego misyjnego zapału w stosunku do niewierzących, tych, którzy nie znają Chrystusa, jak i tych, którzy zachowują wiarę, porzucają lub zaniedbują praktykę chrześcijańskiego życia. Więc popatrzmy, ile mamy możliwości do naszego zaangażowania. To jest wręcz bardzo, bardzo konieczne, byśmy sobie też to, gdy mówimy o Kościele, uświadomili. Popatrzmy, że Kościół powszechny jest więc ciałem kościołów. To też można w sposób analogiczny zastosować do niego pojęcie komunii, czyli zjednoczenie między sobą kościołów partykularnych i pojmować Kościół powszechny jako komunię kościołów. Niekiedy tak ideę komunii kościołów partykularnych jest ukazywana w sposób pomniejszający koncepcję jedności Kościoła na poziomie widzialnym, na poziomie instytucjonalnym. Dochodzi się w ten sposób do stwierdzenia, że każdy Kościół partykularny jest w sobie kompletnym podmiotem, a Kościół powszechny powstaje z wzajemnego uznania się kościołów partykularnych. I aby tutaj zrozumieć też prawdziwy sens tej analogii, tego analogicznego zastosowania pojęcia komunii do wszystkich kościołów partykularnych, trzeba przede wszystkim uwzględnić fakt, że jako części jedynego Kościoła Chrystusa mają one z całością, to znaczy z Kościołem powszechnym, szczególny związek wzajemnego przenikania się, ponieważ w każdym kościele partykularnym, to pewnie wielokrotnie sobie jeszcze będziemy powtarzali, jest prawdziwie obecny i działa jeden święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy. Dlatego Kościół powszechny nie może być, tu jak mówiliśmy, rozumiany jako jakaś suma. Każdy wierny przez wiarę i chrzest jest włączony w ten jeden święty, katolicki, apostolski Kościół i nie należy się do Kościoła powszechnego za pośrednictwem poprzez przynależność do Kościoła partykularnego. Należy się w sposób bezpośredni, nawet jeśli wejście do Kościoła powszechnego i życie w nim urzeczywistnia się w sposób konieczny w Kościele partykularnym. A zatem w tej perspektywie Kościoła, rozumianego jako komunia, jako uniwersalna komunia wiernych, komunia kościołów, nie są konsekwencją jedna drugiej, ale obydwie stanowią tę samą rzeczywistość widzianą z, powiemy sobie, odmiennej perspektywy. Ponadto przynależność do kościoła partykularnego nigdy nie sprzeciwia się temu, że w kościele nikt nie jest obcy. Szczególnie w sprawowaniu, jak powiedzieliśmy, Eucharystii. Każdy wierny znajduje się w swoim kościele, w kościele Chrystusa. Niezależnie od swojej przynależności z punktu widzenia prawa kanonicznego do diecezji, parafii czy innej wspólnoty, w której ta Eucharystia jest sprawowana. Oznacza to, że chociaż pozostają w mocy normy prawa dotyczące przyporządkowania wiernych, kto należy do kościoła partykularnego, należy do wszystkich kościołów, ponieważ przynależność do komunii, podobnie jak przynależność do kościoła, nigdy nie jest lokalna, ale z samej swej struktury jest zawsze powszechna. Jedność kościoła jest tym momentem, w którym powinna też wyrażać się nasza troska o Kościół Święty. Jedność, czyli komunia między kościołami partykularnymi w Kościele powszechnym jest zakorzeniona nie tylko w samej wierze i wspólnym chrzcie, ale nade wszystko w Eucharystii i w Episkopacie. To jest zakorzeniona w Eucharystii, ponieważ ofiara eucharystyczna, chociaż celebruje się ją zawsze we wspólnocie lokalnej, nigdy nie jest celebracją tej tylko wspólnoty. Przyjmując eucharystyczną obecność Pana Jezusa wspólnota przyjmuje bowiem cały dar zbawienia i zarazem objawia się w ten sposób, mimo swej trwałej, widzialnej lokalności, tak, jako obraz i prawdziwa obecność tego jednego świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła. I ponowne odkrycie tej eklezjologii eucharystycznej, z niej wartościami wyraża się w tym podkreślaniu zasady Kościoła lokalnego. Twierdzi się, że gdzie jest sprawowana Eucharystia, tam miałaby uobecniać się całość misterium Kościoła. To spojrzenie, to patrzenie też w jakiś sposób ukazuje, że z tego eucharystycznego centrum wypływa jako konieczna konsekwencja otwartość każdej celebrującej wspólnoty, każdego kościoła partykularnego, bo kto pozwala, by objęły go otwarte ramiona Pana, zostaje włączony w Jego jedyne i niepodzielne ciało. Z tego także względu istnienie posługi Piotra, fundamentu jedności Episkopatu Kościoła Powszechnego, głęboko odpowiada temu eucharystycznemu charakterowi Kościoła. Jedność Eucharystii i jedność Episkopatu z Piotrem i pod Piotrem nie są jakimiś niezależnymi podstawami jedności Kościoła, ponieważ Chrystus ustanowił Eucharystię i Episkopat jako rzeczywistości połączone w sposób istotny. Episkopat jest jeden, jak jedna jest Eucharystia. Jedna ofiara jednego Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. I liturgia w różny sposób wyraża tę rzeczywistość. Ukazuje na przykład, że każda celebracja eucharystyczna dokonuje się nie tylko w jedności z własnym biskupem, ale także z papieżem, z kolegium biskupów, z duchowieństwem i całym ludem. Więc każda celebracja Eucharystii wyraża tę powszechną komunię z Piotrem, z całym Kościołem, lub też przywołuje ją obiektywnie, jak dzieje się w wypadku kościołów chrześcijańskich odłączonych od Rzymu. Więc niech to, co mówimy, będzie dla nas zachętą, też i niech błogosławiona Maryja, która jest wzorem komunii eklezjalnej w wierze, w miłości, w zjednoczeniu z Chrystusem, zawsze obecna w tym misterium, jest ona pośród apostołów, w samym sercu rodzącego się Kościoła, Kościoła wszystkich czasów. Niech ona pomaga nam jednoczyć się w jednej wierze, jednoczyć się na wspólnej modlitwie, na sprawowaniu Eucharystii w rozumieniu też i naszego powołania.